Ale jeszcze taka zapowiedź wsteczna, tak to się nazywa w języku radiowym. Słuchali Państwo wywiadu z panem Rafałem Szymańskim, komendantem Daru Młodzieży w rejsie niepodległości. Myślę, że ten wywiad będą Państwo mogli przeczytać w najbliższym numerze Kuriera Wnet, czyli w tym kurierze, który wyjdzie we wrześniu, ale my jesteśmy w Latarni Morskiej w Ustce, a w kapitanacie była Jaśmina Nowak. I co? Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed chwilą właśnie wraz z Marią Skowrońską poszłyśmy do Inspektoratu Monitorowania Ruchu Morskiego w Ustce i tam poprosiłyśmy pana kapitana, żeby odczytał specjalną pogodę dla państwa. To jest taka pogoda, która jest dedykowana dla wszystkich tych osób, którzy pływają tutaj na morzu. Posłuchajmy więc.
Wszystkie stacje, kapitanat portu Ustka. Lokalne ostrzeżenie nawigacyjne numer 10 przez 2019, port Ustka na pozycji 54 stopnie, 35,7 minuty nord, 16 stopni, 53 minuty east, zakotwiczony rurociąg refleksyjny o długości 600 metrów. Końcówka rurociągu oznakowana jest żółtą bojką. Wszystkie jednostki zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności. Lokalne ostrzeżenie nawigacyjne numer 13 przez 2019, port Rowy. Spłycenie pomiędzy falochronami. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i każdorazowe zasięgnięcie informacji o głębokościach u bosmana portu Rowy lub u bosmana dyżurnego portu Ustka na kanale 12. Kapitanat portu Ustka, dziękuję.
I mam nadzieję, że Łukasz Jankowski, który jest w budynku Pasty na 5 piętrze, dostosuje się do ostrzeżeń kapitana portu w Ustce. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Tak, jak najbardziej, jak tylko się wybiorę na Bałtyk dookoła Ustki, to będę uważał na wypłycenia przy falochronach. A teraz pogoda dla rolników i pogoda dla polityków. Marek Sawicki, poseł PSL-u w studio. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, w Warszawie padało, jest stopa wody pod kilem, także nie jest tragicznie.
Prognoza pogody dla Koalicji Polskiej jest jaka?
Prognoza pogody jest dobra. Projekt, który tworzymy razem z Unią Europejskich Demokratów, z Stowarzyszeniem Kukiz, ale także środowiskiem Ślązoków Razem, z samorządowcami, jest to oferta przede wszystkim skierowana w pierwszej kolejności do gospodarzy i przedsiębiorców. My mówimy, że...
Zapomniał pan o Unii Europejskich Demokratów, bo to też...
Też, Unii Europejskich Demokratów chyba nawet była wymieniana, ale może i nie. Ale chcę wyraźnie podkreślić, że to
może nie
planujemy,
przypadek, pan poseł zapomniał o tej najbardziej liberalnej...
To, co planujemy na najbliższe 4 lata, to przede wszystkim kadencję dla przedsiębiorców. Czas najwyższy, żeby zdjąć im tą mitręgę biurokratyczną, ten strach przed fiskusem. I tu jest jasna, otwarta oferta, przede wszystkim dobrowolnego ZUS-u w sytuacji, kiedy są trudności finansowe w firmie, ale przede wszystkim dla mikroprzedsiębiorców na początek zniesienie VAT-u i CIT-u, zastąpienie go podatkiem przychodowym. Ekonomiści jasno obliczają, że podatek przychodowy na poziomie 1,5%, a on może być...
Nie, co najwyżej PIT-u.
VAT-u też, panie redaktorze, i pan doskonale o tym wie, rozmawialiśmy przed programem, że w 2015 roku, kiedy wprowadzałem ustawę o sprzedaży bezpośredniej, tam jest też sprzedaż bez VAT-u i wszyscy mówili, że Unia Europejska nam ten projekt zakwestionuje. Unia Europejska to zaakceptowała, więc chcę wyraźnie podkreślić, że do tej ustawy o sprzedaży bezpośredniej wystarczy dopisać tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorców. I to jest bardzo prosta, krótka nowelizacja i nikt z Unii Europejskiej tego nie zakwestionuje, bo przedsiębiorstwa, których obrót roczny nie przekracza 2 miliony euro i zatrudniają do 10 ludzi, nie muszą być objęci systemem VAT.
Mamy przedsiębiorców, mamy trochę programu, który przygotowała Koalicja Polska, ale zanim o programie, to o polityce. Jak to jest, że państwo budują partię środka, że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, nie jesteśmy ani antypisem, ani nie jesteśmy pisem, a tymczasem do Senatu państwo robią wspólne listy z opozycją.
Nie ma wspólnych list do Senatu, dlatego że do Senatu ordynacja jest ordynacją większościową, więc tam nie ma list, tam są kandydaci. I od samego samego początku, od 1 czerwca, kiedy pierwszy raz ogłosiliśmy budowę Koalicji Polskiej, listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówiliśmy, że będziemy wystawiać własnych kandydatów do Senatu, ale przede wszystkim w tych okręgach, gdzie kalkulujemy, że mandat jest realny, a główne siły polityczne kierujemy na Sejm, bo chcemy uzyskać jak najlepszy wynik do Sejmu, więc to będzie prawdopodobnie 18, 19, może 20 kandydatów do Senatu i w niektórych okręgach tak będzie, że
czyli
nie będzie
mieli... w 10 mieli... się zdublujecie z Platformą i z Lewicą.
Panie redaktorze, być może w 10, być może w 5, to wszystko jeszcze czas pokaże, to także koalicjanci muszą ocenić wartość naszych kandydatów i ewentualnie nie wystawiać kontrkandydatów. To są porozumienia na poziomie województw, na poziomie regionalnym i te rozmowy nadal trwają. Dopóki,
ale z PiS-em dopóki takich kandydaci, rozmów nie prowadzicie, dopóki, nie jesteście pośrodku, panie redaktorze,
problem polega na tym, że PiS z taką ofertą nigdy do Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wystąpił. Gdyby wystąpił, to niewykluczone, że takie rozmowy w okręgach też byłyby podjęte. PiS z taką ofertą nie wystąpił. Ja przypomnę, że w ostatnich wyborach samorządowych PiS wystąpił, owszem, z ofertą do PSL-u likwidacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, łącznie z tym, że przed wyborami zafundował nam odebranie posła Baszko i likwidację klubu PSL, więc jeżeli z tamtej strony nie ma oferty, my się nie narzucamy.
Była też oferta, ale ma rację, Władysław, wicepremiera dla prezesa PSL, przez was odrzucona.
Ale ma rację, przepraszam bardzo, taki wicepremiera kiedy?
W tej kadencji.
Nie przypominam sobie takiej oferty. Nie wiem, kto miałby tekę wicepremiera uzyskać. Poza tym pytanie, pytanie po co, skoro Prawo i Sprawiedliwość miało cały czas stabilną większość. Więc Władysław Kosiniak-Kamysz z pewnością nie był zainteresowany taką ofertą i nie wiem, kto ją kierował, bo zdaje mi się, że jestem dość blisko prezesa, dość blisko kierownictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego i jakoś wewnętrznie o tej ofercie nie słyszałem. Więc to jeszcze... Jeśli taka była, to jeszcze dzisiaj prezesa zapytam, dlaczego z niej nie skorzystał.
To proszę zapytać, może wtedy wiedza będzie pełniejsza. Rzecznik PSL-u mówi wczoraj w mediach, że nie ma żadnej możliwości, żeby PSL poszło po wyborach w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
Panie redaktorze, to już jest końcówka kadencji. Rzecznik będzie też kandydował do Sejmu. Ma prawo do osobistej narracji. O tym, jakie będą koalicje po wyborach, zdecydują wyborcy. My najpierw musimy wprowadzić do Sejmu 40-45 posłów, żeby w ogóle myśleć o jakichkolwiek rozmowach koalicyjnych. Jeśli będzie to mniejsza grupa,
pan minister jeśli to będzie nie mniejsza wykluczał grupa, koalicji z PiS-em jeszcze
jeśli
w
będzie
czerwcu.
To mniejsza grupa, to w ogóle nie ma mowy o tym, żeby PSL z kimkolwiek mówił o koalicjach. Natomiast podstawą budowania jakichkolwiek koalicji będzie program. To jasno także podnosi Paweł Kukiz, który mówi, że jeśli te elementy demokratyzacji życia, a więc wybór sędziów pokoju, czy wybór rzecznika praw obywatelskich, czy prokuratora generalnego, czy kwestia referendum, bądź możliwości odwołania w referendum posła nie będzie uwzględniona, to rzeczywiście z żadnym środowiskiem politycznym, ani na prawo, ani na lewo nie wejdziemy w koalicję.
Panie pośle, bo ja chcę wiedzieć i chcę, żeby radiosłuchacze wiedzieli, co to jest za zwierzę Koalicja Polska. Czy to jest element opozycji, czy to jest jakaś trzecia siła, bo jak się słucha rzecznika, to jest to element opozycji.
Panie redaktorze.
I głos oddany na PSL w tych wyborach, to będzie głos oddany na opozycję. I ewentualny rząd z Donaldem
Panie
Tuskiem
redaktorze,
na czele.
Głos oddany na Koalicję Polską, listę Polskie Stronnictwo Ludowe, jest to głos oddany na polityczne centrum. Mówił o tym Władysław Kosiniak-Kamysz, pan to przed chwilą powtórzył. Nie jesteśmy antypisem, nie jesteśmy antyopozycją. Natomiast proszę nie straszyć i nie opowiadać, że tak powiem...
Ja tylko cytuję państwa rzecznika.
Nie, ale proszę nie opowiadać bajek o jakimkolwiek powrocie Tuska, czy to na premiera, czy na prezydenta, bo ja wielokrotnie o tym mówiłem w różnych mediach. Że Tusk nie będzie politykiem zainteresowanym jakąkolwiek walką o stanowiska i miejsce w Polsce. On z pewnością po zakończeniu swojej kadencji przewodniczącego Rady dostanie oferty albo w instytucjach światowych, albo w instytucjach europejskich i tam spokojnie, jeśli zechce jeszcze swoją aktywność zawodową pełnić, będzie pełnił.
Dla Donalda Tuska nie ma miejsca w polskiej polityce.
W mojej ocenie on sam tego miejsca nie odnajduje, tym bardziej, że same jego środowisko polityczne, dzisiaj prowadząc kampanię wyborczą i bardzo mocno skręcając w lewo, zarówno na kongresie programowym, jak i układając listy wyborcze, pokazuje, że liberalny, centrowy Tusk do lewicowo-liberalnego środowiska nie bardzo pasuje.
A to porozumienie do Senatu co pokazuje? Którego nie ma
jeszcze raz podkreślam,
Władysława Teofila Bartoszewskiego
nasi kandydaci dostaną pełne poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego. My nie będziemy uczestniczyli w wspieraniu kandydatów z innych list wyborczych. Każdy prowadzi kampanię wyborczą na własny rachunek, natomiast wszędzie tam, gdzie nie wystawiają nam partie polityczne konkurencji, jesteśmy za to wdzięczni. Jeśli PiS by się zdecydował odpuścić parę okręgów, to z pewnością też byśmy byli skłonni o tym rozmawiać.
Przyszły rząd z partią Razem, z partią Wiosna jest możliwy dla PSL-u?
Panie redaktorze, o przyszłym rządzie będziemy rozmawiali po wyborach. Zobaczymy, czy Lewica w ogóle wejdzie do Sejmu, bo mam nadzieję, że tą część lewicową bardziej zagospodaruje Koalicja Obywatelska. Ale przyszły rząd będzie możliwy z tymi, którzy zaakceptują te warunki programowe, o których już wspomniałem, i z pewnością nie będzie Polskiego Stronnictwa Ludowego w żadnym rządzie, który, jak zapowiadali wczoraj w niektórych stacjach politycy lewicowi, będzie dążył do wyprowadzenia religii ze szkół, czy zniesienia symboli chrześcijańskich z instytucji. Na to zgody PSL-u nie będzie i PSL w takie koalicje nie wejdzie. Zwyczajnie nie będzie tego w żadnych zapisach koalicyjnych, nie będzie żadnej realizacji tego typu fanaberii.
Albo tak jak chciała pani doktor Spurek z Wiosny, żeby podrożyć produkcję mięsną, tak żeby więcej było wegan w społeczeństwie polskim.
Panie redaktorze, tak jak pani Spurek zna się na żywności, tak ja znam się na medycynie, więc niepotrzebnie ta pani zabiera głos. To, że ceny żywności będą rosły, to nie wynika z tego, że akurat mamy do czynienia z powrotem do weganizmu, bo można powiedzieć, że czym produkt bardziej przetworzony, tym droższy, a więc produkcja mięsna z siłą rzeczy musi być droga, musi być opłacalna dla rolników. To, co mnie martwi, to fakt, że niestety ceny w sklepach rosną, ale ceny u rolników spadają i tym się musi zająć kolejny rząd, bo ten obiecał ceny minimalne, a póki co mamy projekt ustawy i żadnej realizacji.
To jeszcze chwila o drugiej grupie. Właśnie tutaj państwo kierują swój program. Są emeryci, emerytura bez podatku, która budzi pewne wątpliwości, bo premiuje tych bardziej uposażonych emerytów.
Panie redaktorze, nie budzi wątpliwości 500+ dla najbogatszych. Wiemy, że na pierwsze dziecko 75% ludzi w ogóle na takie dary i rozdawnictwo nie oczekiwało, więc my dajemy propozycję, tak jak 4 lata temu skierowało propozycję do 500+, skierowało propozycję PiS, my dzisiaj kierujemy propozycję dla emerytów i rencistów. Jesteśmy otwarci także na dyskusję o ewentualnych progach związanych z wysokością emerytury, bo rzeczywiście nie ma takiej potrzeby, żeby Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz czy chociażby Józef Zych, którzy mają wysokie emerytury, nie płacili od tych emerytur podatku.
Donald Tusk też nie będzie miał mojej emerytury i pan doktor Marek Sawicki też pewnie emerytury niskiej mieć nie będzie.
No to wszystko czas pokaże, bo jak nam się zawali system ZUS, to pan doktor Sawicki może zostać z emeryturą ryczałtową.
Tak, być może będzie, szczególnie jak się kolejne grupy zwolni z płacenia ZUS-u.
No więc chcę panu wyraźnie podkreślić, że robiliśmy symulacje i rachunki i okazuje się, że z jednej strony zwolnienie tych grup to jest oczywiście kwestia braku wpływów około 5,5 miliarda do budżetu, ale z drugiej strony aktywizacja zawodowa i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych, przyrost wartości produkcji, to daje dodatkowe wpływy do budżetu i w perspektywie kilku lat ten ubytek zaciera się. Nie zapominajmy, że dzisiaj ZUS jest dotowany przez budżet państwa, więc jest to jednostka parabudżetowa, a nie jakiś wyodrębniony system emerytalno-rentowy, więc parabudżetową trzeba doprowadzić do końca dla tych, którzy w tym systemie zaczęli pracować, pracować, natomiast dziś trzeba rozpocząć dyskusję. Najpierw od zwolnienia emerytów z podatku, później od kwestii odejścia od ZUS-u na rzecz emerytury obywatelskiej.
Ale to jest do dyskusji, panie redaktorze. 4000 na rękę i potem już podatek?
To trzeba przedyskutować.
Średnia krajowa?
To trzeba, panie redaktorze, wyważyć. To jest wszystko dla ekspertów i myślę, że eksperci w momencie, kiedy trafi projekt ustawy do Sejmu, będą ku temu warunki i wyborcy na nas zagłosują, to eksperci ocenią.
Bo jak rozumiem, emerytura dla generała Różańskiego, który dostaje 14 tysięcy emerytury, żeby jeszcze został bez podatku, czyli dodatkowe 3 tysiące, to mało sprawiedliwe.
Panie redaktorze, przede wszystkim chodzi tu głównie o te emerytury najniższe. Emerytury najniższe wzrosłyby o ponad 240 zł, średnio ponad 400 zł. No i jeśli dzisiaj mamy 13,888, to w tym wypadku byłoby to co najmniej 1200, więc warto się o to pokusić, bo to jest trochę niesprawiedliwe, że ci, co pracowali 40-45 lat, płacili podatki od swojej pracy. Dziś jeszcze raz im się odbiera pieniądze z emerytury, wypracowanej emerytury i odciąga podatki.
Powiedział Marek Sawicki, poseł PSL-u. Dziękuję bardzo za rozmowę. Oddajemy głos do Ustki, gdzie jest Krzysztof Skowroński,
który chciał dodać, że z tego powodu nawet tych emerytur zniecierpliwiły się mewy w Ustce, które zaczęły krzyczeć i czegoś się domagać. Patrzymy teraz na port w Ustce. Morze Bałtyckie jest bardzo spokojne. My jesteśmy w latarni morskiej i żaden statek nie wypłynął z portu. Popatrzymy na zegarek. Jest godzina 8:18.